Marzena Mikosz w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, Grażyna. Dzień dobry Państwu. Wiesz, to i tak i nie, dlatego że jeżeli chodzi o różnice kulinarne, to Szwajcaria leży bardzo blisko Polski.
O, naprawdę? Marzena Mikosz ze Szwajcarii, w której pojawiła się kilka lat temu. Jak pisze w swoim blogu, nosiło mnie to tu, to tam. W 2015 roku osiadłam na dłuższą chwilę w Szwajcarii. Mam nadzieję, że o tym kraju przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. Bardzo chętnie będę cię gościła w studiu, nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, bo wiem, że z Lublinem też masz pewne związki. W związku z inicjatywą, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Marzena Mikosz, koordynatorka rozwoju międzynarodowego w projekcie Fundacji Rodziny Czepczyńskich. A przede mną trzy tomy, które niedawno przyszły pocztą, a które za moment trafią w Państwa ręce. A to tomy przeznaczone dla młodego czytelnika. ABC ekonomii, ABC empatii i jeszcze trzeci, o którym też za moment. Rodzina Czepczyńskich, z którą jesteś związana. Zechcesz nam ich przedstawić?
Tak. Najpierw poznałam Artura Czepczyńskiego, właściciela jednej z firm w przestrzeni transportowej. Współpracujemy ze sobą już 12 lat. Justyna i Artur Czepczyński oraz ich dzieci Eryk, Zosia i Wiktor wspólnie wymyślili pomysł fundacji na rzecz najmłodszych, edukowania dzieciaków w przedszkolach, w klasach szkoły podstawowej w dwóch przestrzeniach. W przestrzeni finansów i właśnie w przestrzeni empatii, edukacji włączającej. Rodzina jest nietypowa, dlatego że jest to zbiór indywidualności, którzy grają w jednej drużynie, ale też wszyscy są zaangażowani w działania fundacji. Wiktor Czepczyński, jego imię możesz zobaczyć na okładce książki. Eryka Czepczyńskiego możesz zobaczyć postać na okładce ABC Empatii. To jest chłopiec właśnie, który ma czerwony aparat słuchowy. Jest jednym z bohaterów książki. Zosię tak samo, która po prostu swoją ciekawością prowadzi właśnie wszystkich nas przez świat finansów i empatii. No oczywiście Justyna i Artur są naszymi dobrymi duchami, wspierającymi, pomocnymi, ale też i motywującymi do dalszej pracy.
Te książki, które trafiły na moje biurko, przyniósł je pan listonosz, trafiają nie tylko na dziennikarskie biurka, a może rzadko trafiają na dziennikarskie biurka, trafiają natomiast w bardzo różne miejsca.
Tak. Przede wszystkim trafiają do szkół i to jest nasz główny cel. Trafiają do szkół podstawowych, trafiają do przedszkoli w Polsce. W Polsce jesteśmy obecni w ponad 3000 placówek oświatowych, ale trafiają też do szkół i przedszkoli na świecie, ale również do bibliotek. Właśnie w Szwajcarii, we Włoszech, w Niemczech, w Belgii, w Hiszpanii, w Portugalii. No, jesteśmy obecni w wielu krajach już obecni.
Jak nauczyć młodego człowieka wiedzy o pieniądzach? Czy w ogóle warto tak wcześnie zaczynać rozmowy o finansach z młodymi ludźmi?
Wiesz co, to pytanie pojawia się bardzo często, ale my bardzo często rozmawiamy o finansach, o pieniądzach, o kredytach, o różnego rodzaju listach zakupowych czy sfinansowaniu tej lub innej rzeczy w naszym domu właśnie w obecności dzieci. Mhm. Tylko nie ma tej przestrzeni relacji i rozmowy z dziećmi, ale dzieciaki są świetnymi obserwatorami. To słynne pytanie, dlaczego? Więc dzieci często zadają też pytanie, tak, dlaczego nie możesz wziąć więcej pieniędzy z tej ściany i na przykład kupić mi to czy to? Tak? Mhm. Dlaczego na przykład kolega z klasy może co chwila chodzić w nowych butach, a drugi kolega ma przez cały rok te same. Tak? To są rozmowy o finansach, które prowadzimy nawet nie zwracając na to uwagi. Natomiast ABC Ekonomii uświadamia i nam dorosłym, że ta przestrzeń jest w ogóle możliwa do powstania, a dzieciakom pozwala usłyszeć odpowiedzi w sposób, który jest ich językiem.
Mhm. A empatia? Z tym równie ciężko pewnie jak z pieniędzmi, bo dzieci, jak powiedziałaś, są znakomitymi obserwatorami, a w otoczeniu, no, żyjemy w świecie, w którym empatia zaczyna być takim dość luksusowym towarem.
Jak mówił profesor Bralczyk, empatię należy uprawiać dyskretnie. I nie myśleć o tym, że jem się uprawia, bo w tym momencie może mieć formę wyrafinowania, a nie empatii. Ale z empatią jest, myślę, że podobnie jak z finansami. Znowuż wchodzimy w rolę dziecka jako obserwatora, które widzi, które nie ma w swoim postrzeganiu, w swoich doświadczeniach, w swoich relacjach ułożonych już schematów, ułożonych klisz odbierania świata. I znowuż zadaję pytanie, mamo, tato, babciu, proszę pani, dlaczego ten pan, ta pani na przykład tak żywo gestykuluje, tak, czyli posługuje się językiem migowym na przykład. I w tym momencie wyjaśnienie, że jest to inna forma komunikacji, dlatego że pani nie słyszy na przykład. Więc tutaj w obu książkach, obie książki są napisane z perspektywy dziecka. Obie książki podążają za pytaniami dzieci. Obie książki są stworzone w tej przestrzeni, w której poruszają się dzieci. I książka jest oczywiście jednym elementów całych obu programów, dlatego że książki nie są tożsame, znaczy nie są pojedyncze, nie są indywidualne. Można je oczywiście czytać, ale to jest pełen program stworzony przez Fundację Rodziny Czepczyńskich, na który składają się również materiały dydaktyczne dla nauczycieli. I o ile w ABC Ekonomii jesteśmy w przestrzeni raczej zero-jedynkowej, prawda? Jesteśmy albo na plusie, albo na minusie i jest to łatwo sprawdzić. O tyle w empatii, o tyle w rozmowie o uczuciach, o niepełnosprawnościach, o chorobach, o różnego rodzaju trudnościach, nie można opowiedzieć zero-jedynkowo. Mm. Dlatego też dla nauczycieli nasz cudowny dział metodyków i dydaktyków, który stanowi w ogóle trzon fundacji, stworzył materiały takie, żeby nauczyciele nie musieli studiować medycyny przed podjęciem tematu empatii. I wyjaśniają właśnie, każdy rozdział to jest jedno zagadnienie, zarówno w ABC Ekonomii, jak i w ABC Empatii, ale właśnie każdy z tych rozdziałów ma swój własny zeszyt, w którym wyjaśniane są informacje o niepełnosprawnościach, o chorobach, o sposobach komunikowania się tych osób. Także językowy savoir vivre, czyli jak można o kimś powiedzieć, a czego lepiej jest nie mówić, albo co jest absolutnie zakazane, ale też jak rozmawiać z dziećmi właśnie o tych tematach, które wydają nam się niełatwe i że dzieci ich nie zrozumieją. Okazuje się, że dzieciaki to chłoną jak gąbka i naprawdę potrafią dużo więcej zrozumieć niż my myślimy, że są w stanie.
Czerpcie Państwo pełnymi garściami. Jeżeli mają Państwo kłopoty z rozmową z dzieckiem albo chcą się upewnić, że idziemy w dobrym kierunku, na stronie Rodziny Czepczyńskich znajdą Państwo wszelkie informacje, o rzeczach, o których teraz rozmawiamy. ABC Ekonomii, ABC Empatii stoją, jak Państwo słyszeli, na półkach w bibliotekach, w wielu bibliotekach, są też w szkołach, można brać i korzystać. Ale Marzena, ja mam jeszcze trzecią książkę oprócz tych dwóch. Powiesz o niej słowo?
Tak, dostałaś książkę ABC Empatii po ukraińsku.
Tak.
No jest to książka, której nie można kupić. Wyjątkowo, bo pozostałe książki czy program szkolny jest możliwe do kupienia, jest to wycenione. Natomiast ABC Empatii jest bezcenną książką. Dostają ją od nas przyjaciele, ale przede wszystkim dostają też dzieci, które musiały uciekać przed wojną, które trafiły do polskich szkół. I tutaj jest właśnie szapoba pełna dla założycieli fundacji, którzy natychmiast podjęli też decyzję o przetłumaczeniu tej książki nie po to, żeby ich uczyć empatii, ale po to, żebyśmy my też uczyli się wrażliwości na to, co się dookoła dzieje. I wiesz co, jeszcze nawiązując do polskiej wersji ABC Empatii, jednym z efektów tej książki było to, że w jednej ze szkół, gdzie projekt został przeprowadzony, dzieci wiedząc, że pojawią się dzieci ukraińskie, które niekoniecznie mówią po polsku, same z siebie zrobiły piktogramy z takimi najbardziej powszechnymi narzędziami albo słowami, których używają, żeby właśnie łatwiej się porozumieć z dziećmi ukraińskimi. I kiedy jako fundacja żeśmy się dowiedzieli o tym, myśleliśmy, że to może nauczyciele stymulowali taką właśnie formę komunikacji. Nauczyciele mówią, że nie my. Na Radzie Pedagogicznej mówią, my też nie. Okazuje się, że właśnie dzieci same z siebie wymyśliły, że przecież musimy się jakoś dogadać, a nie mamy wspólnego języka. Natomiast wspólnym językiem jest właśnie język obrazkowy.
Powiedziałaś, powtórzę teraz jeszcze, dzieci są znakomitymi obserwatorami. Dobrze by było, żebyśmy my, dorośli, też tacy byli i spoglądali z taką intencją w stronę młodego, najmłodszego nawet pokolenia. Marzena Mikosz, która jest koordynatorką rozwoju międzynarodowego w projekcie Fundacji Rodziny Czepczyńskich, jest także słuchaczką nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej od czasu do czasu, prawda? Włączasz w swojej Szwajcarii czasem rano internet?
Grażyno, wiesz, znamy się, ja próbowałam ocenić, jak długo my się znamy i wychodzi mi, że jest to już w okolicach 20 lat,
no,
mniej więcej.
Mniej więcej.
Mniej więcej jest to tyle czasu i ja nie ukrywam, że zawsze wysoko sobie ceniłam twoje właśnie nieśpieszne, tak bardzo często używam, określając ciebie właśnie tego słowa, nieśpieszne prowadzenie audycji. I taka właśnie niekoniecznie rozrywkowa, trochę leniwa, dzisiaj zaśnieżona niedziela. Bardzo miłym rozpoczęciem dnia.
Bardzo ci za to dziękuję, a nawiązałam do tego, dlatego że pewnie zechcesz z nami zostać także po 10:00, a po 10:00 zechcę przywołać kilka opowieści Pawła Hille, znakomity, wybitny pisarz, fenomenalna osobowość. Zmarł kilka dni temu. A wiem, że państwo się poznali, prawda?
Wiesz co, mieliśmy okazję rzeczywiście spotkać się kilka razy. Pawła Hille ceniłam bardzo za słowo. Ale wiesz co, to też nie ukrywam, że jest to wielką nobilitacją, że mogę wspomnieć o nim na antenie radiowej. Dlatego, że on zawsze bardzo cenił wysoko to medium. Zawsze opowiadał, że właśnie ten radiowy teatr wyobraźni był pożywką dla jego własnej wyobraźni w dzieciństwie, dla jego własnej kreacji, kreatywności. To, jak musiał sobie wyobrażać jako dziecko, słuchając radia, słuchając słuchowisk, jak wyglądają bohaterowie, jak są ubrani, jaką mają mimikę, pozwoliło mu lepiej pisać książki. A w kontekście tego, co mówiliśmy jeszcze o ABC Empatii, Paweł Hille poruszał się też w takiej przestrzeni, którą, jeżeli dobrze pamiętam, on sam nazywał kulturą nieobecności. I tego spustoszenia, które zafundował nam wiek XX, kiedy była kultura i w zasadzie zniknęła, kiedy była nacja, została wyrugowana. Tu mówię oczywiście o okresie II wojny światowej, o reżimie, ale też przecież nie dotyczyło to tylko i wyłącznie, chociaż w dużym stopniu cywilizacji, kultury żydowskiej, ale też wszystkich osób, które nie pasowały do schematu, również osób z niepełnosprawnościami.
Marek Bieńczyk napisał kiedyś taki znakomity esej, którego tytuł chciałam teraz przywołać, dla tych, co nigdy nie odnajdą straty, melancholia, czyli dla tych, co nigdy nie odnajdą straty, jeśli niczego nie pomyliłam. Paweł Hille był melancholikiem. Był melancholikiem, choć wszyscy prawdopodobnie słuchając go, także dziś go słuchając, ceniliśmy także jego wyjątkowe poczucie humoru. Ale tak, ta strata, o której ty mówisz, ta zmiana bardzo, bardzo wpływała na to, jakim był człowiekiem, jakim był pisarzem. Dobrze, że zostały książki. Szkoda, że już niczego więcej nie opowie. Marzeno, bardzo ci dziękuję. Marzena Mikosz w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.
Dziękuję bardzo.